Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozmowy niedokończone. Stop deprawacji w edukacji przestrzeni publicznej. Naszym i Państwa gościem w studiu Radia Maria Grzegorz Strzemecki, ojciec siedmiorga dzieci, autor książki Gender, ideologia państwowa Rzeczypospolitej. Witamy Panie Grzegorzu w naszym studiu.
Dobry wieczór i szczęść Boże.
Pierwsze pytanie, skąd zainteresowanie tą tematyką człowieka, który, jak się okazuje, nie ma jakiegoś specjalnego wykształcenia naukowego, badawczego? Kiedy rozpoczęła się, można powiedzieć, pańska przygoda z tym brudem, o którym często słyszymy w pańskich wypowiedziach, że jest to po prostu rzecz no, bardzo brudna i niegodziwa, jednak ktoś musi się tym zajmować?
To się zaczęło ponad 2 lata temu, kiedy pierwszy raz usłyszałem o standardach edukacji seksualnej WHO i całym szeregu właściwie dokumentów, które wokół tego głównego dokumentu się pojawiły i o tym, jak ta edukacja seksualna wchodzi ostro już za naszą granicą. Natomiast te standardy pokazały, że może także również wejść do nas, prawda? Do tej pory czytałem o tych sprawach jako aberracjach gdzieś tam na zachodzie, ale okazało się, że to w końcu przyszło do nas i stwierdziłem, że no, muszę ja bronić siebie i przede wszystkim swoich dzieci.
Obrona swoich dzieci, też budowanie własnej świadomości i też świadomości tych, do których Pan kieruje zarówno książkę, zarówno swoje artykuły. Książka, jak i Pańskie artykuły opatrzone są taką klauzulą uwaga przeznaczone wyłącznie dla dorosłych czytelników. Dlaczego?
Tak, ponieważ ja staram się być bardzo konkretny. Staram się nie opowiadać o gender. Nie krytykuję tutaj tych, którzy o tym mówią, ale tego mamy wiele i to mało przekonuje tych, którzy są nieprzekonani. Bo łatwo jest przekonać przekonanych, trudniej jest tych, którzy po prostu nie dowierzają. Jest w naszej rzeczywistości tak wiele kłamstwa, że kiedy my mówimy zwyczajną prawdę, to ludzie nam nie wierzą. Więc ja tą swoją działalność, tą swoją walkę z gender, czy z genderyzmem właściwie, postanowiłem oprzeć na wiedzy i zacząłem czytać i zgłębiać, szukać, poznawać dokumenty, przy czym nie chodziło mi o poznawanie źródeł, korzeni, bo to samo w sobie interesujące i ważne, jednak jest słabym narzędziem przekonywania ludzi i pokazywania tego, co jest w tym złe, prawda? Natomiast chciałem pokazać, jakie to jest teraz, a nawet więcej, jak genderyzm planuje przyszłość, właściwie naszą przyszłość i przyszłość naszych dzieci. I okazuje się, że to się daje znaleźć. Czasem po prostu wystarczy poszukać w internecie i znajdujemy dokumenty, w których wprost możemy przeczytać, jak ma wyglądać ten nowy, wspaniały świat, który genderyzm nam buduje. Ja zresztą mam swoje lata i znaczną część swojego życia spędziłem w ustroju, który też obiecywał wspaniałą przyszłość w komunizmie. I jestem uwrażliwiony na to. I po prostu okazuje się, że jesteśmy stoimy wobec takiego samego zjawiska. Przy czym, tak jak mówię, chodzi nie o to już, żeby to o tym opowiadać, bo dla wielu ludzi to jest jasne, tylko żeby to pokazać w dokumentach. Może dlatego powinienem dodać taką rzecz, że na wstępie, że na pewno nie wyczerpiemy tematu dzisiaj. W związku z tym bardzo polecam swoją książkę, bo ona pokazuje właśnie te dokumenty. Ona się składa właściwie z cytatów. Ja zwykłem o niej mówić, że to jest książka napisana przez samych genderystów, bo narracja jest ułożona właśnie z tych cytatów. Natomiast oczywiście ci ludzie, którzy nie wierzą w nic, mogą powiedzieć, że skąd ja wziąłem te cytaty. W związku z tym odsyłam też do takiej swojej prezentacji, którą można na przykład w internecie znaleźć, tam wstukać moje nazwisko i tytuł cele tak zwanej edukacji polityki antydyskryminacyjnej. I tą prezentację na przykład pokazywałem w klubie Ronina. Ona w całości jest sfilmowana, można to obejrzeć. I to jest istotne, tamte cytaty nie są już tylko przepisanymi cytatami, tylko to są fotokopie dokumentów, które w taki czy inny sposób poznałem i pokazuję.
Pan Grzegorz Strzemecki, gościem w studiu Radia Maryja. A zatem rozumiem, że to, co pan prezentuje, to, co pan dzisiaj nam zaprezentuje i słuchaczom Radia Maryja w studiu, to jest cytowanie dokumentów, publikacji samych genderystów?
Tak, tak. Przy czym tutaj zaczęliśmy rozmowę od edukacji i to wszystko, chciałem powiedzieć, że to wszystko do tej edukacji nas doprowadzi, prawda? Bo mamy to wszystko, musimy widzieć w takim zarówno szerszym kontekście, jak i tym przełożeniu na edukację, ponieważ w gruncie rzeczy ta działalność, czy ten atak, możemy powiedzieć, genderyzmu, skupia się na edukacji, ponieważ dzieci i młodzież to jest najłatwiejszy cel i to jest ten materiał ludzki, że tak bardzo nieładnie powiem, czy brzydko powiem, na którym oni chcą tą nową przyszłość, ten nowy wspaniały świat zbudować, po prostu deprawując i niszcząc nasze dzieci.
Mówimy genderyzm, ale pan też uwypukla i uświadamia o teorii queer, która stanowi dominujący nurt studiów gender.
Tak, ponieważ ja zresztą często robię taki test, jak mam spotkania, w których przedstawiam książkę i przedstawiam tą prezentację, i pytam się słuchaczy, kto z państwa zna słowo queer. Okazuje się, że albo nie podnosi się żadna ręka, albo jedna, dwie. I ja wtedy mówię, że to jest porażka naszej propagandy czy kampanii informacyjnej antygenderystowskiej, ponieważ właśnie to queer, czy czasem nazywane gender queer, to jest najtwardsze jądro i właśnie to największe zło genderyzmu. To jest taka teoria, jak oni mówią, my byśmy powiedzieli ideologia, która stanowi promocję i promocję wszystkich możliwych seksualnych zaburzeń. No tak to nazwijmy.
Czyli jest to próba wyzwolenia człowieka z czegoś?
No tak, tak. Jest to próba wyzwolenia z płci, jeśli już wchodzimy w ten temat. Możemy powiedzieć, że żeby nie być gołosłownym, ja się odwołam znowu do dokumentów. Bardzo prosto, siadając przed komputerem, każdy z państwa może w wyszukiwarce znaleźć taką pracę Queer Studies, podręcznik kursu. To jest praca polska, więc dostępna. Nie trzeba znać angielskiego, żeby ją przeczytać. Została wydana przez kampanię przeciw homofobii i to jest o tyle istotne, że to, co w niej przeczytamy, nie jest ekscesem jakiegoś jednego szaleńca czy zwariowanego naukowca czy pseudonaukowca, tylko pracą całego środowiska. Więc tak krótko przybliżę, jak powstała ta praca. Przez 5 kolejnych lat kampania przeciw homofobii organizowała kurs Queer Studies właśnie, czy teorii queer, czy studiów queer, jak to można powiedzieć po polsku. To był kurs semestralny. Od marca do czerwca w przybliżeniu albo lipca. To były takie co 2 tygodnie weekendowe sesje, łącznie albo 100, albo 127 godzin, także całkiem szeroko zakrojone przedsięwzięcie o takich ambicjach akademickich czy quasi-akademickich. I w tym kursie, jak sami piszą jego organizatorzy, brali udział najwybitniejsi polscy specjaliści z tej dziedziny. Ja wymienię nazwiska, bo to są nazwiska w znacznej mierze znane z mediów, prawda? Więc przede wszystkim najmniej znane nazwisko, Jacek Kochanowski, ponieważ jest to człowiek, który będąc takim absolutnym guru tego środowiska jest bardziej wycofany i mniej aktywny medialnie. Natomiast już inne nazwiska doskonale znane. Profesor Ireneusz Krzemiński, profesor Magdalena Środa, pan Robert Biedroń, to są nazwiska z pierwszych stron gazet właściwie, o których ciągle słyszymy, które ciągle słyszymy, jak się wypowiadają w mediach. Zresztą bardzo często wypowiadały się te osoby na temat tego, czym gender jest, a czym nie jest, że to jest tylko i wyłącznie kwestia walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jak sięgniemy do tej pracy, okazuje się, że nie. I w tej pracy możemy znaleźć, można powiedzieć, takie trzy główne zasady tej teorii queer. Więc można powiedzieć, że taką zerową zasadą to jest to, że nie istnieje stabilna płeć ani stabilna seksualność. Jak ja może spróbuję to zacytować, żeby być konkretnym. I tak, to brzmi dokładnie w ten sposób. To jest cytat Jacka Kochanowskiego właśnie, czyli tego największego specjalisty. Nie istnieje nic takiego jak stabilna płeć czy stabilna seksualność. Są tylko normatywne kategorie przemocy, których zadaniem jest ograniczenie radykalnie zróżnicowanych pragnień, możliwych stylizacji ciała. Teoria queer oznacza zatem kres złudzenia stabilnych i jednoznacznych kategorii płci i seksualności. Czyli ten naukowy, a może raczej pseudonaukowy język ma nas przekonać do tego, że płeć nie jest czymś, co jest nam przypisane przez całe życie. Ja rozumiem, że ktoś może się urodzić chory z jakimś zaburzeniem, ale generalnie ogromna większość z nas jest albo kobietą, albo mężczyzną i pozostaje tak przez całe życie. Natomiast pan Jacek Kochanowski temu zaprzecza. Twierdzi, że czegoś takiego stabilnego nie ma. Mało tego, że ta płeć jest czymś, co jest wymuszone. Są to, że płeć jest normatywną kategorią przemocy. Przepraszam za ten język, ale to ten język ma nas onieśmielić właściwie tą swoją pseudonaukowością. Więc płeć jest wymuszona na nas, czy może cała heteroseksualność, to, że jesteśmy albo kobietą i mężczyzną, natomiast teoria queer, a właściwie ideologia, obiecuje nam wyzwolenie z tej płci. Tu oczywiście nasuwa się analogia z komunizmem, który miał nas też wyzwolić, ale akurat od własności prywatnej. Więc genderyzm ten genderyzm w wersji queer w takim absurdzie idzie dużo dalej, bo jednak wydaje się, że chyba łatwiej człowieka wyzwolić z własności prywatnej, która jest jednak bardziej umowna, niż coś tak biologicznego, coś tak głębokiego jak płeć, prawda? To jest ta zerowa zasada. Jest wreszcie zasada pierwsza, która mówi, że i tutaj przeczytam ją znowu. Polityka wiążąca się, ta zasada mówi już o celu pewnym. Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowaną w ramach queer studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego, dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej z jego wykluczeniami, jego przemocą. Strasznie to mądrze brzmi, ale przetłumaczmy. Destabilizacja to po prostu zaburzenie. Więc ta polityka, czy celem tej teorii, czy ideologii queer jest zaburzenie kategorii płci i seksualności. Ja bym to widział, czy tak to wytłumaczył, że mamy do czynienia, możemy zaburzyć albo postrzeganie płci, to jest takie bardziej powierzchowne, to znaczy, że my jakby obojętniejemy na wszystkie podsuwane nam zaburzenia. Widzimy na przykład znaną wszystkim Conchitę Wurst i traktujemy to jako normę. Nie odwracamy się i nie mówimy, to w ogóle jest chore i rozumiem, że ktoś może być zaburzony seksualnie, ale nie promujmy tego, prawda? Ewentualnie taką formą promocji jest, gdzieś tam widziałem, mignęła mi taki fragment audycji, że przedstawia się w jakiejś telewizji śniadaniowej rezultaty wyborów tak zwanych drag queen, czyli takich rytuałów osób transseksualnych czy transwestytów, którzy się przebierają, właśnie takich jak Conchita Wurst, i takie trzy osoby w poprzebierane za płcie, które są swoimi zaprzeczeniami bądź podwójnymi zaprzeczeniami, i się toczy sympatyczna rozmowa między prowadzącymi program, no bo to przecież wszystko jest naturalne i normalne, prawda? I my mamy to przyjąć jako naturalne. To jest ta warstwa bardziej powierzchowna, ale jest warstwa głębsza, zaburzenia nie postrzegania, ale odczuwania płci. No i to jest dużo poważniejsza rzecz, bo okazuje się, że można to poczucie płci zaburzyć, czemu bardzo usilnie zaprzeczają genderyści, o czym za chwilę powiemy. I to właśnie jest ten eksperyment, upiorny eksperyment, na najbardziej intensywnie prowadzony na dzieciach i młodzieży, prawda? Wrócę do tego zaprzeczania. Zwróćmy uwagę, że jeśli mówią coś takiego, że nie można na przykład kogoś uczynić homoseksualistą albo kogoś z homoseksualistów z mowy leczyć, to przecież dopiero co przed chwilą cytowałem Jacka Kochanowskiego, który mówił, że nie istnieje stabilna płeć ani stabilna seksualność. I okazuje się, że cała ta, z tym, że oczywiście tego cytatu nie usłyszymy nigdzie podanego w mediach ani oficjalnie. To jest cytat na użytek własnego środowiska, choć tak jak mówię, jak sobie zadamy trochę trudu, wstukamy go i w wyszukiwarce znajdziemy, prawda? Więc słyszymy, że nie istnieje stabilna płeć ani stabilna seksualność, ale okazuje się, że homoseksualistą się można tylko urodzić i z tego nie można wyleczyć, nie da rady nic z tym zrobić. A mało tego, celem całej teorii queer jest destabilizacja czy zaburzenie tej płci i seksualności. Wychodzi na to, że mamy właściwie do czynienia czymś takim, że owszem, można tutaj coś zmieniać, tylko w jednym kierunku i to jest uprawnione. Możemy zaburzać dowolnie płeć, poczucie płci ludziom, w tym właśnie naszym dzieciom i młodzieży, ale jakbyśmy chcieli kogoś wyleczyć z homoseksualizmu, to wara. Broń Boże, bo to jest niegodziwe, to jest... Notabene, jeszcze zwrócę uwagę na taki fakt, powiedzmy, spektakularny. Na ostatniej paradzie równości widziałem taki olbrzymi sztandar z napisem angielskim Born This Way, to znaczy taki się urodziłem. To jest właśnie ten manifest, który ma mówić o tym, że taki już jestem, to się nie da zmienić i tak dalej, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z przykładem takiego kłamstwa, dwulicowości. No i tym się charakteryzuje ta teoria queer. No i mówiłem o zasadzie pierwszej, przepraszam, ale dokończę. I mamy wreszcie zasadę drugą. Do czego to ma prowadzić? I tutaj to destabilizowanie czy zaburzanie płci i seksualności. I na to nam odpowiada pan profesor Ireneusz Krzemiński, którego doskonale znamy z mediów. I u niego możemy przeczytać taki cytat. Wszystko w tej pracy Queer Studies. Świat szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych preferencji. Właściwie nic dodać, nic ująć. Po prostu to jest ta wizja świata, w którym jeśli wszystkim zaburzymy seksualność i oni nie będą wiedzieli, kim właściwie są, z naszego normalnego punktu widzenia będą właściwie chorymi psychicznie, bo chyba to tak to trzeba określić osobami, którym ta psychika została na tyle zaburzona, że nie są w stanie się utożsamić ze swoją płcią biologiczną, to jest ten świat szczęśliwy społecznie. I żeby nie przedłużać tego wywodu, to wszystko ma przełożenie na pewną strategię edukacyjną i to jest to, przed czym musimy się bronić.
Gender, ideologia państwowa Rzeczypospolitej. Pan jest autorem takiej pozycji. Sam pan używa teoria, ideologia. Czy genderyści uważają gender jako naukę, jako ideologię? Czym jest to dla nich?
Tak, to jest ciekawy. Znowu takie pytanie, na które odpowiedź moim zdaniem jest oczywista. Zachęcam też znowu do zajrzenia do książki, ponieważ tam podaję cały szereg cytatów, które pokazują, jak bardzo polityczna jest ta nauka gender. To znaczy, że przed chwilą powiedziałem, że to, co ten cytat stawiał sobie cel polityczny wyraźnie. I takich politycznych cytatów możemy znaleźć wiele. Ja w książce przytaczam na przykład cytat z takiej głównej twórczyni tej owej teorii czy ideologii queer, Judith Butler. Można powiedzieć, że to jest taki Marks genderyzmu. Kobieta oczywiście, jak przystało na czasy feministyczne. Kobieta i lesbijka zarazem. I tam podaje taki cytat, już nie będę go przytaczał, w którym chyba akapit, w którym chyba pięciokrotnie się powtarza polityczne. Po prostu wszystko się kręci wokół polityki. I te cele polityczne są tam wszechobecne. Cele polityczne, uzyskanie władzy po to, żeby i w ogóle patrzenie na płeć w kategoriach władzy. Tak jak przed chwilą mówiłem, że to jest wymuszone i że w związku z tym płeć wymusza się posiadając władzę i równocześnie zdobywając tą władzę, można z tej płci nas wyzwolić. No rzeczywiście, jeśli mamy władzę polityczną, między innymi nad systemem edukacji, to możemy tak prowadzić tą edukację, żeby próbować destabilizować płeć czy poczucie płci młodego pokolenia.
Jeżeli gender jest ideologią państwową Rzeczypospolitej, to rozumiemy, że wymaga ona konkretnego kształcenia urzędników, konkretnego prawodawstwa, czyli konkretnych wytycznych, które płyną od samego ustawodawcy. Czy jest pan w stanie to udokumentować, potwierdzić tak postawione pytanie, czy tak postawioną wątpliwość?
Tak, jak najbardziej. Zresztą od tego się zaczęła moja publicystyka, chyba mogę powiedzieć antygenderystowska, ponieważ już będzie ponad 2 lata temu, jak wpadły mi w rękę materiały ze szkolenia urzędników państwowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To jest taki urząd przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez który przechodzi większość, nie wiem, projektów finansowanych przez Unię i one wszystkie muszą uzyskać stempelek czy aprobatę pod kątem tak zwanej polityki antydyskryminacyjnej. I w związku z tym, żeby móc oceniać te projekty pod tym kątem, no, trzeba było przeszkolić urzędników. I materiały z takiego szkolenia, właśnie datowane na rok 2011, wpadły mi w ręce. I okazało się, że te materiały mają taką specyficzną konstrukcję, że rzeczywiście 2/3 tego materiału jest poświęcone owej polityce antydyskryminacyjnej, przepraszam, która, no, już mniejsza o to, jak ją oceniamy, czy lepiej, czy gorzej, ale powiedzmy, że jest ta polityka właśnie, choć zwraca uwagę fakt, że to, co właściwie zawsze widzimy, że najpierw przedstawia się nam całą paletę różnych czynników, które mogą być przyczyną dyskryminacji i że z nimi na wszystkich tych polach, czy we wszystkich tych jakby kierunkach trzeba walczyć, a to chodzi o dyskryminację ze względu na wiek, a to na niepełnosprawność, a to na, nie wiem, narodowość, czy jakąś kulturę, a potem się okazuje, że tak naprawdę cała uwaga skupia się na płci, równouprawnieniu płci, a potem to się jeszcze dalej przekierowuje. No właśnie, w jakim kierunku się to przekierowuje? No przekierowuje się na równouprawnienie ze względu na orientację seksualną, to wszyscy już chyba wiemy. Natomiast wracam do tego szkolenia, bo to szkolenie po tej części, umówmy się, urzędniczej i podpadającej pod ten tytuł polityki antydyskryminacyjnej, potem miało szkolenie, praktycznie ideologiczne. Znowu, taki, które przypominało mi moje młode lata, kiedy w szkole jeszcze uczono mnie marksizmu, leninizmu. Mianowicie okazało się, że tam jest przedstawiona w pewien sposób jakby historia ludzkości, w której najpierw mówimy o feminizmie, jego rozwoju, potem jak ten feminizm osiąga pewien wyższy etap w postaci gender, czy my byśmy powiedzieli genderyzmu jako ideologii, a następnie mamy opis teorii queer, i o której przed chwilą wspominałem. No i okazuje się, że urzędników państwowych w 2011, kiedy większość Polaków w ogóle nawet nie znała słowa gender, już urzędników uczono i przygotowywano do tego. To jest przykład tego, że władze państwowe przygotowywały nas na tą ofensywę gender, czy właściwie gender queer, z którą mamy do czynienia teraz. To jest jeden z przykładów na to, że jest to ideologia państwowa. Jeżeli mamy przeforsowywane, niesłychanie ostro, z łamaniem sumień tak zwanych konserwatywnych posłów Platformy Obywatelskiej na przykład, bo tak łamano, to nie jest moje określenie, to nawet sympatyzujące z rządem media tak pisały, że przy forsowaniu konwencji, która rzekomo miała zwalczać przemoc wobec kobiet, właśnie łamano sumienia tych konserwatywnych posłów. Więc z tą niesłychaną siłą wymuszano przeforsowanie konwencji, w której są zapisy mówiące o tym, że należy promować niestereotypowe zachowania płciowe, a wykorzeniać stereotypowe. Gdybyśmy czytali to w oderwaniu od tego kontekstu, o którym mówimy, to byśmy się zastanowili w ogóle, o co to może chodzić. Samo to byłoby już skandaliczne, bo to by oznaczało, że my stwarzamy jakąś kategorię ludzi stereotypowych, których my możemy poddawać jakiejś formie dyskryminacji. To właściwie przypomina jakieś nowe ustawy norymberskie czy antykułackie sowieckie, prawda? Bo piętnujemy kogoś, że jest stereotypowy i on w tym momencie nie ma żadnych praw, my go możemy poddawać jakiejś reedukacji. Ale to jest taka warstwa ogólna. Kiedy nie wiemy tego, co wiemy o gender queer. Natomiast jeśli już wiemy to, co tutaj Państwu przedstawiłem, no to jest oczywiste, że ta stereotypowość to jest po prostu bycie normalnym kobietą i mężczyzną, a nie stereotypowość, to jest to wyzwolenie nas z płci i seksualności. To jest taka ustawa, która właściwie, można powiedzieć, taka konstytucja genderystowska, którą nam zaserwowano, i ona właściwie stwarza rządowi podstawę do wszelkich innych działań. Wszystko, co od tej pory rząd robi od czasu ratyfikacji konwencji, właściwie może powiedzieć, że to jest prawnie uzasadnione, ponieważ on realizuje wytyczne tej konwencji.
Pan Grzegorz Strzemecki, naszym i Państwa gościem. Gender, ideologia państwowa Rzeczypospolitej, to jedna z pańskich pozycji, ta akurat pozycja książkowa, są jeszcze pozycje publicystyczne w postaci artykułów, między innymi Stop deprawacji w edukacji. 30 sierpnia odbyła się manifestacja przeciwko deprawacji w szkołach. Gdybyśmy mogli teraz, panie Grzegorzu, o tej części, o tej inicjatywie troszeczkę więcej powiedzieć, przechodząc do takiego drugiego etapu naszych rozmów, bo to, o czym teraz mówiliśmy, to są zamierzenia genderyzmu, to jest promocja tego genderyzmu w naszym państwie przez rządzących i o tych kursach, o których pan przed chwileczką wspomniał, i to jeszcze kursach z tak zwanego kapitału ludzkiego, prawda?
Tak, tak, to wszystko nosi te pieczątki kapitału ludzkiego.
Dlatego, że rozmawiamy o takiej porze, minęła godzina 22, że rzeczywiście mamy nadzieję, że młodsi słuchacze nas nie słuchają, jeżeli słuchają, to ostrzegamy, że jest to program jak najbardziej dla osób dorosłych.
Tak, prosimy ich opiekunów, żeby młode osoby zostały wyproszone i nie mogły słuchać tego, o czym będziemy mówili, bo no, będziemy mówili o rzeczach no, nieprzyzwoitych, ale nie po to, żeby epatować słuchaczy Radia Maryja, bo rzeczywiście na tej antenie byłoby to wysoce niestosowne, ale żeby pokazać na dokumentach, jak odrażające jest to, co nam proponują.
To, co nam proponują, a my sami o tym nie wiemy, zwłaszcza często nie wiedzą o tym rodzice, często nie wiedzą o tym nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy. Natomiast wiedzą o tym doskonale ideolodzy genderyzmu, propagatorzy, ci, którzy przychodzą z wszelkiego rodzaju kursami mającymi na celu zdestabilizować płciowość i to płciowość od najmłodszych lat. I często dzieci, nie wiedząc również o tym, są... Przepraszam za sformułowanie. Są traktowane jak eksperymentalne szczury, na których
tak,
się...
Tak, to można nazwać.
Na których się eksperymentuje i z których to próbuje się zrobić no właśnie przedstawiciela gender queer, czyli tego odmieńca, kogoś, kto jest ukształtowany w tej płynnej płci, przechodząc z jednych upodobań ku drugim w dalszym rozwoju, czyli osiągając wiek no, dojrzały, powiedzmy tak, nie dorosły, ale dojrzały.
Tak, może tutaj jeszcze słówko wyjaśnienia, bo ojciec użył słowa określenia odmieniec, więc trochę o genezie tego słowa. Chodzi o to, że słowo queer po angielsku oznacza dziwaczny. I przez wiele lat temu było takim pogardliwym czy obelżywym określeniem homoseksualistów. Gdzieś w latach, na przełomie lat 80. i 90. te środowiska podjęły to słowo i zaczęły używać go afirmatywnie, z dumą, prawda? Zmieniły jego konotację i cała ta propaganda prohomoseksualna sprawiła, że rzeczywiście tak się stało. Stworzyli tą teorię, czy ideologię, którą nazwali właśnie queer theory, czyli teorią queer. No i jednocześnie stała się z tym słowem rzecz taka, że pojawiło się pewne rozdwojenie jego znaczenia, ponieważ no, nadal bywa używane w tym znaczeniu, ale też zaczęło oznaczać coś więcej, bo w momencie, kiedy homoseksualizm, jak wiemy, na Zachodzie właściwie wszedł w obręb normy, traktuje się go jako coś normalnego, i to queer zaczęło oznaczać w tym drugim znaczeniu wszystko, co jest dalej posunięte, czyli w tym momencie queer oznacza wszelkie możliwe, dalej posunięte zaburzenia seksualne. Jeżeli sobie Państwo chcecie wyobrazić coś no naprawdę mocnego, daleko posuniętego, może jeszcze o tym będziemy mówili, no to właśnie to jest queer, prawda? Wracam do tematu, czyli tych spraw edukacyjnych. I zanim podamy te przykłady, może bym podał taką krótką historię tego, co nas doprowadziło do protestu. Ponieważ cała sprawa została wywołana przez konferencję prasową, konferencję prasową, na której minister edukacji ogłosiła wyniki prac Instytutu Badań Edukacyjnych. To były wyniki oceny przedmiotu wychowania do życia w rodzinie w ocenie uczniów, właściwie dorosłych uczniów, którzy już z perspektywy, będąc 18-latkami, oceniali to, jak oni odbierali ten przedmiot, prawda? I okazało się, że na tej konferencji doszło do czegoś niesłychanie dziwnego, ponieważ pani minister twierdziła, że z tych badań wynika konieczność rewolucji, totalnej zmiany podstawy programowej tego przedmiotu i podręczników. Bo ta ocena, należałoby rozumieć, jest tak zła. mało tego, powoływała się właśnie na te badania. Rzecz w tym, że i odsyłała do nich. Rzecz w tym, że jeśli ktoś posłuchał pani minister i sięgnął po te badania, to okazywało się, że ta ocena jest pozytywna w większości. W związku z czym mieliśmy kompletną sprzeczność. Pani minister twierdziła, że trzeba zmienić przedmiot, który jest dobrze oceniany. Już pomijając to, że jeszcze parę innych nieścisłości tam się pojawi w wypowiedzi, ale to już mniejsza z tym. I teraz pytanie powstało, skoro przedmiot w rzeczywistości oceniają dobrze uczniowie, oceniają nauczyciele i w sumie rodzice też, to dlaczego takie pragnienie zmiany? Komu zależy na tej zmianie? I okazało się, że właściwie jest jedno środowisko, które jest zdecydowanie krytycznie nastawione do tego przedmiotu. I tym środowiskiem jest środowisko LGBTQ, czyli właśnie osoby zaburzone seksualnie. Mało tego, co było jeszcze bardziej niepokojące, pani minister spotkała się 22 lipca, czyli niecałe dwa tygodnie po tej konferencji, z przedstawicielami tych środowisk i to znaczy konkretnie z przedstawicielami kampanii przeciw homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, które reprezentowało całą koalicję na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Jak już wiemy już dzięki na przykład szkoleniu pana Macieja Dudy, dokąd ma prowadzić ta edukacja antydyskryminacyjna, że do teorii queer, do tego wyzwolenia nas z płci. W każdym razie i na ich postulaty przedstawiciele ministerstwa powiedzieli, że są całkowicie na nie otwarci i że szkoła będzie realizować tą edukację antydyskryminacyjną. Albo właściwie powinienem się pilnować, żeby to tak nazywać, tak zwaną edukację antydyskryminacyjną. Ponieważ my jesteśmy właśnie oskarżeni, że jesteśmy przeciwko antydyskryminacji, ergo jesteśmy za dyskryminacją. To jest coś, co możemy ciągle usłyszeć w mediach. Na przykład o naszym proteście też napisano, że przeciw antydyskryminacji my występujemy. W każdym razie ta konferencja pokazała, czy to spotkanie pani minister z 22 lipca pokazało, że jest zdecydowana realizować politykę zgodną z życzeniami środowisk LGBTQ. I teraz tak, znowu to byłoby mniej znaczące, gdybyśmy nie mieli pewnej wiedzy. Ja tak podkreślam tą wiedzę, że ona sprawia, że naprawdę zaczynamy rozumieć sens pewnych posunięć ministerstwa. Ponieważ od 2 lat w ministerstwie leży raport pod tytułem Szkoła Milczenia. To jest raport, który powstał na zamówienie właśnie jednej z organizacji środowisk LGBTQ, który to raport polegał na zrecenzowaniu podręczników szkolnych do WDŻ, biologii i wiedzy o społeczeństwie. Nasz, powiedzmy, najbardziej będzie interesować tutaj przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. I ten raport analizował, na ile te podręczniki nie podobają się tym środowiskom, co tam jest ich zdaniem złego i co powinno być zmienione. Żeby nie rozwlekać tematu, powiem krótko, że generalnie ocena była taka, że wadą tych podręczników jest to, że one podtrzymują heteronormatywność. Może znajdę tutaj cytat. Chodzi o to, że niedopuszczalne i wymykające natychmiastowej zmiany było to, i tutaj cytuję, że zakłada się w tych podręcznikach, że relacje heteroseksualne są społeczną, psychiczną i medyczną normą. Z perspektywy tych środowisk takie założenie jest niedopuszczalne. Czyli my nie możemy uczyć naszych dzieci, że heteroseksualność, bycie kobietą bądź mężczyzną, czyli fakt oczywisty, zarówno biologicznie, a dla człowieka wierzącego wynikające też z Pisma Świętego, więc wszystko jedno, czy jest się ateistą, czy jest się człowiekiem wierzącym, ten oczywisty fakt jest zdaniem ich niedopuszczalne. Nie można po prostu w podręcznikach takiego założenia przyjmować. Natomiast powinno się w ten podręczniku wprowadzić, już tutaj cytuję.
Panie Grzegorz, szukając tego cytatu, należy jeszcze dopowiedzieć, że ten raport Szkoła Milczenia dotyczył weryfikacji trzech podręczników.
Trzech przedmiotów, natomiast
trzech przedmiotów.
Podręczników było sporo. Jeśli dobrze pamiętam, tam objęto badaniem 52 podręczniki.
Czyli biologia,
wiedza o społeczeństwie i właśnie WDŻ. Natomiast liczba podręczników, no to jest 52, to są różne ich wydania też i tak dalej, prawda? Także to była spora praca, to też warto na to zauważyć, że są na to pieniądze, prawda? Sfinansowała to Fundacja Batorego hojnie dla dobra nas i ludzkości. Byliśmy tutaj w jednym wątku. Aha, tak, wiem. Powiedzieliśmy, że podręczniki mają to niedopuszczalne założenie, że heteroseksualność jest normą. Natomiast czego brakuje? No więc czytam. Chodzi o to, żeby w podręcznikach uwzględniono problematykę rodzin jednopłciowych, rodzin złożonych homo lub biseksualnych, rodzin queer, a także rodzin heteroseksualnych opartych na otwartych relacjach seksualnych czy rodzinach poliamorycznych. Jeśli ktoś do końca by nie chwytał tych określeń, to otwarte to znaczy taki o zmiennym składzie, prawda? To jest rodzina, prawda, przy której różne osoby się przewijają. I to ma być rodzina, albo poliamoryczna, czyli to właściwie mamy tutaj do czynienia z takimi strukturami, które no znowu są płynne, tak jak ta płeć, one są płynne.
Analogicznie do poligamicznych.
Tak.
Tutaj amor od miłości, czyli taka...
No tak, tylko tutaj poligamia zakłada...
Wielokochające, tak.
Tak, to poligamia zakłada, że jest mężczyzna i kobieta, a tutaj właściwie jest wszystko płynne, wszystko w ruchu. Chciałem jeszcze coś dodać. No i generalnie chodzi o postawę akceptacji osób dla osób LGBTQ. I w sumie wszystko się sprowadza do tego, że te rodziny, te wzory zachowań mają być podawane młodzieży jako norma, jako jedna z możliwych norm, i czyli jako pełnoprawne wzorce. Czyli w sumie można to sprowadzić do takiej, że szkoła publiczna, żeby zaspokoić te żądania środowiska LGBTQ, powinna przedstawiać taką młodzieży taką wizję jej przyszłości. Wybierz sobie z palety różnych zachowań i modeli seksualnych, natomiast jest niedopuszczalne, żeby uczyła, wychowywała do heteroseksualności, do trwałego, monogamicznego, heteroseksualnego, czyli mówiąc zwyczajnym językiem, do normalnego małżeństwa. Tam jeszcze pojawia się taki wątek u wielu autorów, bo tą Szkołę Milczenia napisało czterech autorów, czterech recenzentów, że to, co my rozumiemy przez małżeństwo normalne, to jest przekaz, że uczenie do, czy wychowywanie do czegoś, to jest przekaz ideologiczny. To jest przekaz ideologiczny i do tego narzucony przez Kościół katolicki. No, rzeczywiście Kościół katolicki, no nie wiem jak to określić, promuje, to jest słabo powiedziane, prawda, zaleca takie małżeństwo, ale nawet patrząc zupełnie spoza katolickiej czy chrześcijańskiej perspektywy, to jest przecież oczywiste, że monogamiczne, trwałe, heteroseksualne małżeństwo jest zjawiskiem, które znamy od tysiącleci i w niezliczonych kulturach i cywilizacjach. Niezależnie od tego, że owszem, były też małżeństwa poligamiczne, ale mówienie teraz, że ten model małżeństwa, który, tak jak mówię, od tysiącleci funkcjonuje, jest ideologiczny, to jest naprawdę przykład wyjątkowego tupetu, a jednak takie coś się tam pisze. I teraz wracamy do naszego głównego wątku, bo to spotkanie 22 lipca ze środowiskami LGBTQ było dlatego tak niepokojące, bo ono oznaczało, że ten projekt Szkoły Milczenia, który leżał przez 2 lata w zamrażarce, nazwijmy to, teraz zaczyna być aktualny, że ta współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeśli można użyć tej nazwy, ze środowiskami LGBTQ zacznie teraz przynosić konkretne rezultaty. No i to było coś niepokojące, no skrajnie niepokojące, bo to oznaczało, że ministerstwo przystąpi do realizowania owej strategii destabilizacji płci i seksualności na naszych dzieciach. Tym bardziej, że jak powiedziałem, jest zobligowane do tego przeforsowaną przez siebie konwencją, która takie działania zaleca. Więc te wszystkie czynniki razem no, postawiły nas w stan skrajnego alarmu. Dodajmy przy tym, że ja rzeczywiście może tutaj skupiam się na tym wątku LGBTQ i tej ideologii queer. Do tego dochodzi wątek takiej zwyczajnej seksualizacji, prawda? Bo można powiedzieć, że w tej edukacji genderystowskiej mamy dwa nurty. Jeden to taka zwyczajna seksualizacja, czyli poddawanie dzieci i młodzieży jak największej liczbie bodźców seksualnych, można powiedzieć, z celem uczynienia z nich seksualnych maniaków, ale takich zwyczajnych, heteroseksualnych, to no... Ja bym to widział jako mniejsze zagrożenie, choć jest to oczywiście złe, ale wyobrażam sobie, że potem wyleczenie czy przezwyciężenie takich nałogów jest łatwiejsze, prawda? Natomiast ten drugi wątek, który nazwałbym homo i queer seksualizacją, jest moim zdaniem znacznie większym zagrożeniem, jest po prostu zagrożeniem upiornym.
Tylko że ta pierwsza, druga seksualizacja jest pierwszym etapem do często do tej drugiej,
oczywiście,
do tej drugiej
to jest,
drogi.
To...
I myślę, że należy tutaj podkreślić, że bodźcowanie, począwszy od dzieci przez młodzież w tej seksualizacji, często zmierza do tego, by człowiek młody poszukiwał coraz to nowych, dziwacznych doświadczeń natury seksualnej, erotycznej.
Tak, dokładnie, bo te, kiedy... No w sumie to jest taki mechanizm już wielokrotnie opisywany, kiedy te bodźce zwyczajne, seksualne przestają wystarczać, przestają zaspokajać, szukamy jakichś nowych, innych, no i wchodzimy w te bodźce dziwaczne, queer, prawda?
Pan Grzegorz Strzemecki, naszym gościem. Panie Grzegorzu, gdyby jeszcze pan był łaskaw poszerzyć temat tak zwanych edukatorów, którzy mają zająć się wprowadzaniem genderyzmu i to nie tylko w tym wymiarze zaleceń na poziomie ministerstwa, na poziomie wzajemnej współpracy, o której pan tutaj przed chwileczką powiedział, więc nie ten szczebel naukowy, ale naukowy czy pseudonaukowy, ideologiczny, ale ten szczebel już konkretnej pracy nad dzieckiem, nad młodym człowiekiem, no by stał się w konsekwencji tym queer, czyli tym odmieńcem, czyli tym dziwakiem, czyli kimś, kto przekroczy już wszelkie granice z jednej strony przyzwoitości, a z drugiej zostanie tak rozchwiany, że zaprzeczy swojej naturze, czyli swojej płci.
Tak, ponieważ żeby to zadanie wykonać, zwykli nauczyciele w zasadzie się do tego nie nadają, bo oni są no, normalnymi ludźmi, to są jedni z nas, to naprawdę to muszą, żeby wykonać to zadanie, to muszą być ludzie, którzy przez tą ideologię zostaną przekonani do tego, że zło jest dobrem i prawdopodobnie z pełną wiarą będą dokonywać tego zła. To jest takie podobieństwo z różnymi, no też bardzo często młodymi adeptami komunizmu czy maoizmu, W Związku Sowieckim mieliśmy pionierów, w Chinach mieliśmy Hunwejbinów, to były takie watachy młodych bojowników, którym wskazywano cele, partia wskazywała cele ideologiczne i oni to zło dokonywali. Oczywiście tamto zło miało inną postać. Teraz masowych mordów spektakularnych nie ma. To znaczy one są, bo są ukryte w postaci w gabinetach aborcyjnych i gabinetach in vitro, ale tego nie widać, prawda? Natomiast czegoś takiego spektakularnego nie ma. Natomiast mamy po prostu na przykład edukatorów, którzy przychodzą i no właśnie, co oferują. I tu chyba dochodzimy do tych rzeczy, przed którymi powinniśmy już na pewno wyprosić wszystkich młodych ludzi, bo ci edukatorzy, na przykład w Warszawie, w różnych regionach Polski to są różne organizacje. W Warszawie działa tak zwany ponton. I na przykład na stronach internetowych pontonu możemy znaleźć instruktorzy, co do których możemy spodziewać się, że będą także przedstawiane młodym ludziom na takich szkoleniach. Ja zacytuję i bardzo wszystkich przepraszam, że te cytaty tutaj padną. To są cytaty, które instruują dokładnie, w jaki sposób młodzież ma uprawiać seks analny, jeżeli takie coś chciałaby robić, ale może jest to, można to rozumieć jako pewną zachętę, ponieważ tam jest powiedziane, opowiada się o tym w taki sposób, wprowadza się do tego w sposób taki naturalny, że to jest to jedna metoda, jedna z metod doznań seksualnych. Bodajże tam jest powiedziane, że wcale nie jest tak rzadko, że około 17% z polskiego społeczeństwa w ten sposób to robi, choć nie ma żadnych podstaw, żeby tak sądzić. No i co czyta? A potem jest przejście do dokładnych instrukcji. Cytuję, bardzo przepraszając, że takie rzeczy tu się będą podane. Przed seksem warto oddać kał. Potem umyć okolice odbytu ciepłą wodą i mydłem, by uniknąć bolesności. Należy zadbać o komfort i rozluźnienie ubiernego partnera bądź partnerki, co osiąga się dłuższymi pieszczotami, czyli grą wstępną, w tym pieszczotami odbytu. Można rozpocząć od penetracji odbytu palcem nawilżonym lubrykantem, a potem spróbować penetracji penisem. Potem jeszcze w kwestii tzw. zabawek analnych dowiemy się, by nie umieszczać w odbycie przedmiotów, które mogą pęknąć, złamać się czy rozkruszyć. Zaś gdy jakiś przedmiot utknie w odbycie, należy niezwłocznie udać się na pogotowie. Ja już skończę to, bo rzeczywiście czuję się od razu, czytając coś takiego.
Czy takie treści są przedstawiane komu? Komu takie treści są przedstawiane?
Ponton jest adresowany do młodych ludzi, czyli w szkołach. Mało tego, może jeszcze dodajmy, że te strony pontonu i sam ponton jest zalecany od lat jako partner szkół, jest przez Ministerstwo Edukacji zapraszany do szkół. Mało tego, bodajże od kilku lat, już nie wiem, działa telefon wakacyjny pontonu, wakacyjny telefon zaufania pontonu. On zawsze jest co wakacje od kilku lat uruchamiany. I na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej zachęca się młodzież, która miałaby jakieś wątpliwości, problemy ze swoją seksualnością w tej sferze, żeby do tego wakacyjnego telefonu dzwoniła. I teraz dzwoni, ja sobie próbuję wyobrazić, dzwoni młody człowiek, który chciałby zażyć seksu, bo nikt go nie pouczył albo nie przekonały go jakieś wychowawcze działania, żeby się od tego powstrzymywał, a chciałby na przykład, nie wiem, nie ryzykować, żeby skutkiem tego było poczęcie się dziecka, prawda? W związku z tym pomyśli sobie, a może stosunek analny, to będzie akurat w sam raz metoda. I już usłużni edukatorzy pontonu mu wytłumaczą, jak to wszystko zrobić, żeby nie ryzykował w cudzysłowie, bo to taka to jest perspektywa. Bardzo Państwa przepraszam za to wszystko, ale to...
Jednocześnie promuje się taką formę inicjacji seksualnej, aby dziewczyna pozostała dziewicą.
No tak, tak, to można powiedzieć.
Między innymi. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszej audycji, do pytań. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Pytania i telefony dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Temat naszego spotkania: Stop deprawacji w edukacji przestrzeni publicznej. Naszym gościem Grzegorz Strzemecki, autor książki Gender, ideologia państwowa Rzeczypospolitej, publicysta, który obnaża ideologię gender w jej najwyższym stadium, zwanym gender queer. Panie Grzegorzu, zanim pierwszy telefon, jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, gdzie edukuje się, na jakich konferencjach edukuje się Towarzystwo Genderystów? Wiemy, że gender ma już swoje katedry na uniwersytetach, ma swoje wykłady, ale czy pan zapoznał się z tym światem, który spotyka się na konferencjach, i czy na taką konferencję może przyjść każdy?
Szczerze powiedziawszy, nie wiem, chociaż wiem, że pani Niewińska chodziła na takie szkolenie i na tej podstawie napisała swoją książkę. Ja nie miałem okazji być na takim szkoleniu, ale od czego mamy ten największy wynalazek schyłku XX wieku, czyli internet. Otóż jak takie konferencje są, produkuje się z takich konferencji zapisy wideo, wiesza się w internecie, no i okazuje się, że można to znaleźć, prawda? I jedną z takich konferencji prowadzili doktoranci pod opieką pani profesor Fuszary, obecnie pełnomocnik od równego traktowania. Przepraszam, zawsze ta nazwa była kłopot. Najprościej jest powiedzieć pełnomocnik od równości, trochę ironicznie. I na tej konferencji, przepraszam, może tytuł tej konferencji brzmiał Nienormatywne praktyki rodzinne. To się bierze, ten tytuł, z takiego wniosku, który też wyczytałem w książkach na temat tej teorii queer, że właściwie ponieważ widzimy te rodziny jako takie, rodziny w cudzysłowie, jako takie płynne, prawda, ciągle się zmieniające, że właściwie nie wiadomo, jaką postać przyjmującą, to właściwie powinniśmy mówić nie tyle o rodzinach, co o praktykach rodzinnych. No i ta konferencja zgodnie z tą nomenklaturą właśnie mówi o praktykach rodzinnych. I na tej konferencji były opisywane rodziny, te rodziny tworzone przez homoseksualistów, czyli lesbijki i gejów tak zwanych. To była już taka, można powiedzieć, norma, tam było kilka referatów na temat, ale były też opisywane związki sadomasochistyczne i tak zwane w kulturze balów drag. Pani profesor Fuszara mówiła natomiast o związkach kazirodczych. Na ten temat zresztą nawet już był spór, bo wywołaliśmy tą sprawę przy okazji konwencji rok temu, przy okazji prac Sejmu nad tą konwencją. I wtedy pani profesor Fuszara mówiła, że ona tylko stawiała retoryczne pytania. Rzecz w tym, że w tych retorycznych pytaniach ona właściwie pytała się, jaki jest sens utrzymywania zakazu kazirodztwa, przynajmniej między rodzeństwem. Dopuszczała być może zakaz kazirodztwa między wstępnymi, czyli między rodzicami a dziećmi, ale uwaga, takich ograniczeń nie widzieli już inni prelegenci. I na przykład padały tam u niektórych takie retoryczne pytania o to, jaki język, ja tu cytuję w tej chwili z pamięci, jaki język zdoła opisać miłosne relacje ojców z synami. Znowu przepraszam za takie wizje, no ale to jest właśnie świat, który rozwija przed nami genderqueer, prawda? Mieliśmy też referat na temat kultury tych balów drag, czyli tych drag queens i drag kings, tych przebierańców transseksualnych. I tam mniej więcej to zostało opisane tak, może ja to przeczytam, bo to jest taki niesłychanie sugestywny obraz tego świata. Życie społeczne osób nieheteronormatywnych nie jest tak zrytualizowane i zinstytucjonalizowane jak życie heteryków. Heterycy to jesteśmy my, heteroseksualiści. Każda relacja jest przygodą na niezbadanym terytorium, czy to między dwoma gejami, dwoma lesbijkami, gejem i lesbijką, czy między trzema lub więcej odmieńcami, lub między gejami i heteryczkami. Między płatnym seksem, kochankami, wszystkimi naszymi ex, przyjaciółmi, przyjaciółkami, seks z przyjaciółmi, kumplami z knajpy, a kochankami przyjaciół z knajpy, przyjaciółmi z knajp kochanków czy kochanek, towarzyszami i towarzyszkami życia, odmieńcy tworzą zadziwiająco bogatą paletę różnorakich intymności. Jeśli to można nazwać intymnością, to taki komentarz. I ostatnie zdanie, chyba najmocniejsze. Właściwie heterycka kultura powinna się od nas uczyć tego bogactwa, różnorodności, funkcjonowania w płynnych relacjach. Proszę Państwa, to ostatnie zdanie to jest postulat, który jest spełniony i wpisany do polskiego prawa za sprawą konwencji tak zwanej antyprzemocowej, a właściwie przemocowej. Konwencja rzekomo służąca zwalczaniu przemocy wobec kobiet wprowadza właśnie naukę takiej kultury. To jest to, co my mamy oferować naszej młodzieży jako jeden z wzorców.
Rozmowy niedokończone. Naszym gościem Grzegorz Strzemecki. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Radio Maryja? Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Dziękuję bardzo za podjęty ten temat, gdyż on jest bardzo ważny w dobie tego, co po prostu do nas dociera. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że to są gdzieś odległe strony, prawda, od Polski. Gdzieś tam się to słyszy, że takie rzeczy mają miejsce, jednakże próbuje się to nam narzucać i już to zaczęto robić. Ja myślę, że warto nam zwrócić uwagę po prostu na to, co jest wzorcem, że wzorcem jest to, że stosunki płciowe po prostu są przez Pana Boga zaplanowane tylko dla małżeństwa i oderwanie i to małżeństwo, prawda, w miłości, ta kwestia stosunków płciowych, ona jest w ramach tej miłości małżeńskiej i oderwanie od tego, prawda, od miłości, seksu, no ja to wręcz nazywam po prostu, że jest to sportem po prostu i tak to w pewien sposób, no tak z mojej strony ja to tak nazywam. A chcąc jeszcze tak zwrócić uwagę od tej strony duchowej, to apostoł Piotr napisał właśnie, jak te rzeczy ogólnie, jeden wiersz przeczytam. Umiłowani, proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Czyli krótko mówiąc, jest to walka po prostu złego, czyli szatana z tym, co Boże, aby sprawić, iż to, co, prawda, Boże, żeby zostało wyrugowane. I chcę się pewnymi przykładami posłużyć. Mianowicie słyszałem z radia, jak to zdaje się jakiś utytułowany człowiek podawał, że w szóstym tygodniu życia płodowego dziecka decyduje się sprawa jego orientacji seksualnej. No jest to kłamstwo zupełnie po prostu, no, z piekła rodem. to jedna rzecz, a telefonując do jednej audycji, która była poświęcona pewnemu tematowi, a przy okazji sprawiano taki pewien rekonesans po totalitaryzmach w związku, prawda, z II wojną światową, ale zahaczono o homoseksualizm i pani redaktor w programie drugim Polskiego Radia powiedziała, że podała przykład, że we Włoszech oczywiście, w przynajmniej tym sensie, oczywiście homoseksualistów zamykano do zakładów psychiatrycznych. Ja zadzwoniłem do programu i w pewien sposób, można powiedzieć, w tym sensie pochwaliłem, zaznaczyłem to słowo, że dziękując tej pani redaktor, że tak, to, że to oczywiście i że obecnie, tak prawda, część ludzi tak nie uważa. I później tam odniosłem, że co do hitleryzmu, że tam Niemcy wsadzali takich ludzi do obozów koncentracyjnych, a chciałem wiedzieć, jak to w stalinizmie wyglądało u zarania, u założeń. I proszę sobie wyobrazić, że ja, to jest taki cykliczny program i pytanie to, odpowiedź na to pytanie w ogóle, tak było to spychane, że doczołgano się po prostu do końca programu i odpowiedzi na to nie udzielono. Także to jest jakaś taka też pewna tendencja jakiejś poprawności politycznej, żeby w jakiś sposób torować drogę temu, co niewłaściwe. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie z panem.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Byłbym ostrożny, by temu sformułowaniu, o którym pan mówił, że jest to uprawianie sportu, nie ubliżyć sportowcom, zwłaszcza tym, którzy grają fair play i po prostu grają uczciwie, a to wszystko, o czym dziś mówimy, jest nieuczciwością względem siebie, względem człowieczeństwa i względem drugiego człowieka. Więc nie do końca należałoby takiego sformułowania używać, zwłaszcza możemy ubliżyć sportowcom.
Tak, ja bym tutaj, jeśli można odpowiedzieć czy skomentować to, co pan powiedział, że jeśli zgadzam się bezwzględnie, że jest to zło, jest to, ja nie jestem teologiem, ale tak odruchowo czy intuicyjnie powiedziałbym, że tutaj grzech seksualny jest, wiadomo, takim grzechem najbliższym człowiekowi, z którym, nie wiem, czy prawie każdy, ale ciągle jakby musimy z nim się zmagać przez wszyscy czy wielu z nas, prawda? Natomiast tutaj, i wiadomo, po to mamy sakramenty, po to mamy całą naukę Kościoła, żeby to przezwyciężać. Natomiast tutaj ten grzech jest posunięty do, po pierwsze nazwany dobrem, a po drugie posunięty do jakichś nieprawdopodobnych rozmiarów, jakichś, nie wiem, podniesione do kwadratu czy do sześcianu, prawda? Przez to, że on właśnie wychodzi poza tą zwykłą ludzką seksualność jeszcze w te rejony queer. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, czy też podjąć z tego, co pan tutaj powiedział, to ten wątek totalitaryzmu. Ja zwróciłem uwagę, czytając te dokumenty, na coś, co się nazywa gender mainstreaming, czy mainstreaming to się tłumaczy z angielskiego jako wprowadzenie pojęcia gender do głównego nurtu polityki. I chodzi o to, że jak się przyjrzeć tej definicji gender mainstreamingu, mamy, ja przeczytam tą definicję, to zajmie chwilę, to jest uwzględnienie społecznego i kulturowego wymiaru płci, czyli właśnie tego gender, we wszystkich dziedzinach życia oraz we wszystkich działaniach Unii Europejskiej, włączenie perspektywy gender do wszystkich aktywności realizowanych przez kraje członkowskie, we wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, we wszystkich realizowanych projektach, bez względu na ich tematykę. Wszystkie realizowane polityki muszą być weryfikowane pod kątem zapewnienia równego dostępu i równego udziału w obu płci. Proszę państwa, ja po prostu przeczytałem tylko oficjalną definicję. Usłyszeliśmy tutaj chyba, nie wiem, 5 czy 6 razy, że wszędzie, że ta to pojęcie i ta polityka, to podejście ma być obecne wszędzie. Ja może to skondensuję. Wszystkie projekty, działania, aktywności i polityki we wszystkich dziedzinach i wymiarach, bez względu na tematykę, mają uwzględniać gender, czyli muszą być zgodne z genderyzmem. To jest kwintesencja totalitaryzmu. Kwintesencja, bo to zarazem oznacza tyle, że żaden projekt, żadne działanie nie może być od tego wolne.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Pani Tereso, prosimy troszeczkę głośniej.
Zaczekać?
Troszeczkę głośniej, bo jesteśmy już na antenie.
Aha, dobrze,
ale
dobrze.
Nie, dobrze, nie słyszymy pani wystarczająco dobrze.
Ja chciałam dać przykład, który z Radia Maryja. Nie pamiętam osoby prelegenta, nie pamiętam jego nazwiska, ale podał następujący fakt, że w Stanach Zjednoczonych odbyły się 3 śluby. Jeden z lalką, jeden ślub z samochodem i jeden ślub z mostem. Czy to już według prelegenta dzisiejszego jest ten ostateczny stopień wykolejenia, po nazwę to, człowieczeństwa? Bo przecież biorąc ślub z mostem, nikt nie wydaje pieniędzy, bo musi karmić most, czy go ubierać w buciki, czy sukieneczki. Ale jakieś małżeńskie przyjemności z tego ma. Więc już to jest zupełne pomieszanie, nazwałabym tu, zmysłów.
To jest po prostu szaleństwo. No, nie da się ukryć, że... Bo tak, ja staram się tutaj w tej naszej rozmowie być rzeczowy, mówić o faktach, cytować i takim chłodnym, możliwie pozbawionym emocji głosem to referować. Ale tak naprawdę to jest szaleństwo. To jest szaleństwo, które ogarnęło naszą cywilizację. To jest szaleństwo, które można porównać, a jak wiemy, nie jest to pierwsze szaleństwo, bo przecież takim szaleństwem był komunizm, który wyznawali nie tylko bolszewicy, ale tą ideologię popierali, czy popierały osoby uważane powszechnie za, nie wiem, że należały do elity intelektualnej w różnych dziedzinach życia. No, takim szaleństwem był niewątpliwie narodowy socjalizm. Więc już nie mówię o szaleństwach tych azjatyckich wersji komunizmu, prawda, maoizm, Kambodża i tak dalej, to można wymieniać. Więc genderyzm jest też takim szaleństwem, tylko jest taką jakąś upiorną, zupełnie nową mutacją tej lewicowej ideologii, jakąś taką kolejnym łbem tej lewicowej hydry, który po odcięciu tamtych poprzednich nowy odrasta. I jak pani mnie pyta o te ekscesy, to ja nawet, szczerze powiedziawszy, nawet nie czytałem o tym. Pamiętam, że gdzieś czytałem o ślubie z samym sobą, to znaczy, że jakaś pani dokonała, nie wiem jak to nazwać, zawarła małżeństwo sama ze sobą, prawda? No, jak mówimy o szaleństwie, to jakie są granice szaleństwa? Doprawdy nie potrafię pani odpowiedzieć.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Czy mogę poczekać?
Jesteśmy na antenie.
Witam wszystkich. Mówi Zosia z Gdańska. Chciałam tylko może podzielić się taką swoją refleksją, jak bardzo wielozadaniowi są ci ludzie, tak zwani edukatorzy. Podam przykład takiej pani. Ona teraz jeździła po bibliotekach na przykład, była w Gdańsku, jest na przykład działaczką Fundacji Mama z panią Agnieszką Graf, warszawianistką, pisze książki dla dzieci. Oczywiście jeździ i na tych swoich prelekcjach opowiada, że nie ma żadnej ideologii gender. No i myślę, że właśnie przez to te osoby są tak bardzo niebezpieczne, bo one łowią ludzi i opowiadają po prostu nieprawdę w tych swoich prelekcjach. Są ze sobą bardzo powiązane. Zresztą dzisiejszy gość na pewno zdaje sobie z tego znakomicie sprawę. No a tak dla osób ciekawych, pan nawiązuje do stalinizmu, bolszewizmu i tak dalej. Przecież osoby, które prowadzą tego rodzaju fundacje, o których pan dzisiaj wspomniał, to są potomkowie tamtych ludzi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do widzenia. Dobranoc.
Dobranoc.
No cóż, jak to skomentować? Tu oczywiście te wątki w rozmaity sposób widzimy, prawda? One się rzeczywiście mogą przenosić z pokolenia na pokolenie. Myślę, że są ludzie, znamy prace, które te pokoleniowe związki pokazują. Natomiast niezależnie od tego mamy tutaj do czynienia z ideą, prawda? Czy to jest coś, co nie jest przenoszone przez geny, tylko przez przekaz, przez słowo, prawda? Czyli oczywiście jak jesteśmy w jakimś środowisku, to mamy większą szansę na to, żeby potem w tym środowisku pozostać, prawda? Ale jesteśmy wolni, możemy się z tego wyzwolić. No i to są nasze życiowe wybory, za które odpowiadamy no, przed Panem Bogiem.
Prosimy, Radio Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Teresa Krakowa. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie jest pewna oferta w tej chwili uczestniczenia w konferencji w Urzędzie Rady Ministrów, którą pani Fuszara właśnie organizuje. A tytuł konferencji Gender w podręcznikach szkolnych. Okazuje się, już dzisiaj na stronie internetowej był wykaz przedmiotów. No to są wszystkie przedmioty w zasadzie objęte, już nie tylko wychowanie życia w rodzinie, ale będą brane również pod lupę czytanki, prawda, łącznie z nauczaniem, prawda, przedszkolnym. No i wreszcie poprzez podręczniki, wiadomo, do humanistyki, pewnie i lektury, jak i do języków obcych. Nawet zadania z matematyki też mogą mieć to genderowy, prawda, wydźwięk. Jest to już jest wysoce niebezpieczne, dlatego że jeśli jest tam zaangażowanych kilkunastu prelegentów, to są, że tak powiem, bossy genderowi, którzy wiadomo dadzą potem rekomendacje do Ministerstwa Edukacji, a Ministerstwo Edukacji, że tak powiem, dostanie prikaz, mówiąc językiem dawnym, no, żeby te podręczniki odpowiednio zmieniać. Już są rzeczoznawcy dwukrotnie przeszkoleni, rzeczoznawcy podręczników, którzy zatwierdzają podręczniki, którzy mają właśnie wyłapywać wszystkie właśnie te tradycyjne normy, to co było jakby u nas od wieków, święta tradycyjne. Tego doświadczyłam osobiście, bo też jestem współautorką podręczników często te boje z rzeczoznawcami toczyły się miesiącami. Także była ogromna trudność wydania podręcznika, dlatego że cały czas właśnie pod kątem tejże równości płci, na przykład zdjęcia, na przykład terminy, gdzie cokolwiek matka by robiła w domu jako tradycyjna rola, to musiało być absolutnie usunięte. I wtedy autorzy podręczników mają dylemat, czy prawda uszy po sobie i wykonywać polecenia rzeczoznawców, czy powiedzieć nie, ale wtedy podręcznik się nie ukaże. To są ogromne dylematy. I że tak powiem, wiem od rzeczoznawców, że na tych szkoleniach no, były kuriozalne sprawy. Oni, szczególnie starsi profesorowie, nie dowierzali, że tak można interpretować świat, że tak można postrzegać na przykład czytanka do szkoły podstawowej, gdzie jest sytuacja powodzi i oto na dachu już czy na strychu jest mama z dziećmi i podpływają mężczyźni i ratują. To zdaniem pań właśnie prowadzących, szkolących rzeczoznawców, to jest niedopuszczalna czytanka, bo mężczyźni nie, absolutnie kobieta tutaj jest bierna, kobieta jest ofiarą, kobieta powinna być tą, która ona ma ratować, więc proszę sobie wyobrazić, no to są paradoksy, które naszym dzieciom będą wciskane. Ja nie dowierzałam, bo uczestniczyłam w konferencji W 2005 roku jeszcze słowo gender w Polsce nie istniało. Wtedy była właśnie to stanowisko, które ma w tej chwili pani profesor Kuszara, miała pani profesor Środa. I byłam na tej konferencji w 2005 roku też w rzędzie Rady Ministrów jako właśnie współautorka podręczników. I też był przegląd właśnie. To był pierwszy, że tak powiem, taki zwiastun. I nie dowierzałam, że takie paradoksy w ogóle mogą do szkoły wejść. To myśmy to tak wręcz jako pewien kabaret. Na przykład mówiono, że absolutnie podręczniki do historii trzeba zmienić. Są niedopuszczalne. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy prawie samych królów. A jeśli królowe były, to akurat święte. Więc to historia jest do zmiany, historia Polski. A jeszcze gorsza jest biologia. Dlaczego? Dlatego, że komórka jajowa jest bierna, a plemiki są aktywne. Biologię też trzeba zmienić. Więc dla nas to był kabaret, nie mogliśmy to uwierzyć, ale niestety to przechodzi teraz w rzeczywistość. I to jest bardzo bolesne, bo po raz drugi teraz pani Fuszara, to już z porządnymi autorytetami naukowymi, w cudzysłowie to mówię porządnymi, prawda, przedłoży ministerstwu i prawdopodobnie teraz będzie ciąg dalszy, no nie powiem, że bardzo groźny. Będzie bardzo groźny. Więc wiem, że już się szykują prawda, pikiety rodziców i to byłoby bardzo dobrze, żeby rodzice w tym dniu, to jest w południe 10 września przed Urzędem Rady Ministrów, prawda, myślę, że warto przyjść i warto zaznaczyć. My nie chcemy takich podręczników. My nie chcemy indoktrynacji naszych dzieci, prawda. My chcemy dajcie nam spokojnie, harmonijnie wychowywać, prawda. I to kto woła? Ci, którzy nie mają dzieci, prawda. O paradoksie. Ci chcą decydować, którzy że sami dzieci nie posiadają, prawda? I to jest chyba najbardziej bolesne i ta świadomość do społeczeństwa powinna jak najszybciej dotrzeć. Oczywiście będzie to bardzo trudne, bo to są unijne, prawda, dyspozycje, ale w końcu u nas jeszcze tych rodzin tradycyjnych i z prawdziwego zdarzenia jest sporo. Myślę, że większość jednak, jeszcze większość. Więc myślę, że jest szansa na to, żeby powiedzieć stop, powiedzieć nie po prostu. Ale to od rodziców zależy. To głównie rodzice, bo to są ich dzieci. Nie powinni dać odebrać sobie dzieci po prostu. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję za tą wypowiedź, bo znakomicie pani podjęła wątek, a właściwie kilka wątków, które nam tutaj albo umykają, albo w każdym razie no, jeszcze się nie zmieściły w naszej rozmowie. Jeśli chodzi o tą konferencję, to zapisaliśmy, ja mówię o sobie, ale też moi koledzy, którzy działamy w inicjatywie Stop Deprawacji w Edukacji, zapisaliśmy się na tą konferencję. Już dostałem ja i tam widziałem w mailach kolegi sygnał, że właśnie odmówiono nam, bo już nie ma miejsc na tą konferencję. I to jest jeden z charakterystycznych przykładów, ponieważ ta konferencja odbywa się oczywiście bez udziału rodziców. Rodzice o niej nie zostali poinformowani, a wiemy o niej zupełnie w sposób przypadkowy, niezależny od, czy wbrew woli organizatorów. Więc to jest pierwsza zasada, która rządzi tą genderystowską edukacją. Mówiąc tak brutalnie i kolokwialnie, my wam wychowamy wasze dzieci, a wy nie macie nic do gadania. To jest taka zasada. Natomiast jeśli chodzi o samej konferencji, jeszcze jeden wątek podejmę. Jeśli chodzi o ten wątek tego, nazwałbym, miększego genderyzmu, czyli tych równości płci na siłę wprowadzanej, to ja chciałbym przypomnieć taką sprawę, którą przytaczam, o którą opisuję w książce. Notabene znalazłem ją w Gazecie Wyborczej, czyli promotorze genderyzmu. Mianowicie to jest sprawa sprzed kilku, chyba z pięciu lat, z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, kiedy okazało się, że wyniki egzaminu na ten uniwersytet, bodajże wstępnego, zostały oprotestowane przez młode panie, ponieważ one zdały egzamin, ale się nie dostały. Z jakiego powodu? Z powodu parytetów. No bo tak się składa, że dziewczęta się lepiej przygotowywały, no i więcej ich zdało egzaminy. Ale ponieważ obowiązywała zasada parytetów, to trzeba było przyjąć porówno. I młodzi panowie dostali się, mimo że zdali egzaminy gorzej. No i teraz Ciekawe, czy zgadniecie Państwo, jaki był tego skutek. Skutek był taki, że uznano, że to jest niesprawiedliwe. Czyli parytety, w momencie, kiedy zaczęły uderzać w kobiety, te parytety, które my chcemy wprowadzać, bo one mają być sprawiedliwe, dobre, słuszne i tak dalej, okazało się, że jak zaczęły odbiciem być niekorzystne dla kobiet, stały się niewłaściwe, więc to pokazuje całe fiasko i absurdalność tej polityki. Tak jakby nie można byłoby, nie wiem, wniosek szwedzkich władz, tych władz, które promują tą równość od dziesiątków lat, był niezwykle odkrywczy, że to egzaminy mają decydować o tym, kto się dostaje.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria jest w Przedziewicach.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, słucham właśnie tej audycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za merytoryczność i odwagę, determinację w uświadamianiu ludzi, w działaniu, w zatrzymywaniu tego tsunami. Bo to jest tsunami w tej chwili, tak właśnie niszczące naszą całą kulturę chrześcijańską. To jest zaplanowane. To jest ta lewica, która nie wygrała w tym hasle, chociażby proletariusze wszystkich krajów, łączcie się już. Oni już z tego zrezygnowali z tych, prawda, jakichś tak postulatów społecznych, robotniczo-chłopskich i tak dalej. Teraz idą w tym kierunku. Wyrwać to, co najpiękniejsze z serca, to jest szatańskie po prostu. To jest szatańskie. To jest to, co ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus w poniedziałek powiedział. Dziękuję, że dzisiaj w Radiu Maria było powtórzone to kazanie w ramach katechezy. W poniedziałek w Janowie Lubelskim. Sam już nie ma demokracji, to chociaż to jest też w dużej mierze fikcja, ale jest demonokracja, demonokracja, rządy demona. I to jest to, nie bójmy się tego nazywać po imieniu. Dzięki, proszę pana, że pan to robi i za tą manifestację. Ludzie świeccy budzą się, ale jedno, trzeba, żeby to przebudzenie było bardzo potężne wszystkich. I dlaczego telefonuję? Kochani, jeżeli słyszycie, jeżeli wam zależy na waszych dzieciach, wnukach, na Polsce, która była piękna, naprawdę, tylu bohaterów, tylu fantastycznych ludzi, tyle dobra było w historii naszej. Jeżeli nam zależy na tym dziedzictwie i poszerzaniu tego, no budzić ludzi do myślenia. Niech ludzie myślą, pokazywać, co robią z nami. Także te rządy poszczególne, to idzie tak po kolei, to idzie tak powiedział stopniowo, a teraz to już idzie lawinowo. Przecież to, co robi Ministerstwo Edukacji, to jest skandaliczne. 10 lat temu za takie sprawy zamykali. A teraz to jest wprowadzone do szkół. To było więzienie, to było, tak, chyba w seminarium pamiętam, mieliśmy psychiatrię kliniczną w ramach jakichś tam przedmiotów. Pamiętam taki gruba księga chyba profesora Kępińskiego, jeżeli dobrze pamiętam, z Krakowa. To mówił o tych sprawach, normalnie nazywane to było zboczenia, czyli odchylenia od normy, absolutne. Tak, no a teraz to gdybyśmy powiedzieli, że tak jest, no to byśmy do więzienia. Czy te nienormalności, jak ja czytałem, pan napisał taki artykuł gdzieś, czytałem właśnie przeciw deprawacji w szkołach, stop deprawacji i czytałem chyba na portalu w Polityce, przed tą manifestacją, to, co pan pisze, co jest oczywiste. My wiemy o tym, ale jak się to czyta, to jest niedobrze człowiekowi. Pan dzisiaj nie powiedział wszystkiego, pan mówił w sposób jak najdelikatniejszy, I licząc na to, że ludzie może się domyślą jeszcze więcej i tak dalej. To jest coś, czego uczą dzieci już przed 4. rokiem życia w przedszkolach. 12-letnie dzieci, co mają, następne dzieci i tak dalej. Coś dramatycznego to wyjdzie, tego nikt nie pozbiera. To będą dramatyczne sprawy. Ojciec Święty Benedykt XVI wprost mówił, że jeżeli to wejdzie, to zrobi to więcej szkody narodom niż komunizm. To jest zupełne zniszczenie człowieka. Dotknięta jest, powiedziałbym, jakaś taka w sposób, jakieś tory nieuregulowane zupełnie, koryta. To nie ma kory, bo koryto to jest uregulowane, koryto rzek. A w sposób nieuregulowany, powiedziałbym, jakaś deregulacja jest i to zrobi straszne, straszne szkody. Taki człowiek po prostu to nie będzie ani dobry ojciec, ani dobra matka. To nie będzie przyszłości. To nie będzie przyszłości. Dlatego mówmy jedni drugim. Bierzmy literaturę do ręki. Nie bądźmy tu leniwi. Tu trzeba naprawdę potężnego, powiedziałbym, zrywu. Ja pamiętam jeszcze 3 lata temu, czy ileś tam dawałem książki. Już nie pamiętam, ile tych książek rozdałem. Od sióstr Loretanek brałem te książki z Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. I różnym ludziom, nauczycielom i tak dalej, nawet tym takim za platformą, za tymi sprawami, za tą gazetą wyborczą. I co? I ci ludzie jak czytali, to nie dowierzali, mówią, co się robi, co to będzie. No ale takie książki powinni wszyscy przeczytać. Wtedy byśmy wiedzieli, co idzie. Bo bardzo wielu ludzi jest leniwych. Mało jeszcze ludzi wie o tym. A oni mają wszystkie właściwie media. Proszę popatrzeć. Taki Polsat ma chyba 46 czy ileś programów. TVN, tak zwana publiczna telewizja, a radia, ja dzisiaj powiedziałem to, przypomniałem w Kaliszu, ile tych stacji radiowych, telewizyjnych, a ile gazet i w czyich rękach one są, te gazety. No, to one, czy, i tu potrzeba naprawdę jakiegoś zrywu. Nie mamy wiele tych mediów prawidłowych, dobrych, to przynajmniej z tych mediów, którzy korzystają, nieś to dalej. Wykorzystaj. Wszyscy ludzie powinni, jeszcze raz mówię, katolik nie może tu być jakiś obojętny. Tak samo kapłan nie może tu być obojętny, musi jasno o tym mówić. Może nie krzyczeć, ale pokazać ludziom, niech ludzie szukają. Gdybyśmy na ambonach wszystkich o tych sprawach informowali, to Polska byłaby inna. Także nie ma co tam uprawiać jakichś takich... Trzeba jasno, klarownie mówić, bo jak nie będziemy mówili jasno, klarownie, tylko takie uprawiali, nawet to duszpasterstwo, takie delikatne i tak dalej, takie miękkie, to marnujemy szansę. Pan Jezus kiedyś nas o to zapyta, że o to zmarnowanie, popełnienie grzechu zaniedbania. To jest, niekoniecznie wszyscy, nawet księża muszą o tym wiedzieć. Dlatego jest zadanie świeckich, kto wie, niech idzie, niech mówi. Poszerzać te informacje, do nauczycieli iść też. No i pilnować dzieci. Pan mówił o pontonie, o tym, tej organizacji. Tej organizacji jest więcej. One idą różnymi kanałami, powiedziałbym, różnymi. Kiedyś mi przysłali z Lublina, z Instytutu Edukacji Narodowej, przysłali mi taki spis, jakie pieniądze kto dostaje na co. No to jest tych organizacji no w brud. I jak ogromne pieniądze idą na to. I z Polski pieniądze, i spoza Polski. Tak zwane organizacje pozarządowe. Tylko co one robią? Właśnie taki nierząd. Prawda? Niszczenie. Dlatego mówię do ludzi. Ludzie kochani, do roboty się trzeba wziąć wszyscy. Brać, czytać i nie mówić potem. bo to idzie potężną, to idzie potężne dla nas takie, to jest tsunami. Tak, chcą nas duchowo, powiedziałbym, zniszczyć. Tak, dziękuję serdecznie.
Nie pozostaje mi się nic innego, tylko w 100% z tym zgodzić. No, dziękując za tą pochlebną ocenę mojej pracy, ale rzeczywiście ja, tak jak już powiedziałem, taki za cel wybrałem sobie to, żeby informować, żeby dokopać się do tej wiedzy i pokazywać całą ohydę tego, bo żeby odrzeć to z tej takiej propagandowej otoczki, tego kłamstwa, którym ten gender jest przykryty, właśnie tego kłamstwa powtarzanego w tych niezliczonych kanałach telewizyjnych, o których tutaj ojciec mówił, i w niezliczonych gazetach, no, dając taki dosłowną realizację tej goebbelsowskiej metody kłamstwa powtórzonego po tysiąckroć, które staje się rzekomo oczywiście prawdą. Jeszcze a propos tego dewastowania. Ja mówiłem na tej manifestacji, że to jest właśnie dewastowanie człowieczeństwa, to jest niszczenie człowieczeństwa, bo człowiek, czy dla katolika, który czytając Pismo Święte czyta, że Pan Bóg stworzył człowieka kobietą i mężczyzną, czy dla ateisty, który po prostu jest rzetelnym, nie wiem, naukowcem, czy po prostu człowiekiem, który normalnie patrzy na rzeczywistość, to człowieczeństwo istnieje w dwóch postaciach, kobiety i mężczyzny, a wszystko inne wiadomo, że jest jakąś tam formą zaburzenia, zaznaczając, że nikogo w ten sposób nie obrażamy. Bo przecież nie obrażamy kogoś, jeśli mówimy, że jest chory, że ma zaburzenia metabolizmu i dlatego ma cukrzycę, czy tam jest diabetykiem, czy ma zaburzenia wzroku i jest daltonistą. My go przecież nie obrażamy. Stwierdzamy tylko pewien fakt dolegliwości. A tutaj nas się nawet atakuje, nie możemy nazwać tej rzeczywistości. To jest, mamy się poddać i nawet nie nazywać tego zła, czy zła złem. No także, ale dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście, no to trzeba, no i oczywiście w 100% zgadzam się z tym wezwaniem do oporu. My właśnie wzywamy rodziców do aktywności. I właściwie moglibyśmy w ten sposób przejść płynnie do pewnej sprawy, bo ta sprawa tej historii z panią minister edukacji ma teraz swój, na pewno nie finał, ale swój dalszy ciąg. Mianowicie tuż przed manifestacją dostaliśmy sygnał, że kończymy, że pani minister dokonuje jakichś ruchów w statutach szkolnych. To był najpierw sygnał z jednej ze szkół, że dyrektor poinformował, że będzie trzeba na Radzie Pedagogicznej, że będzie trzeba dokonać zmiany statutu szkoły i ta zmiana statutu ma spowodować, że edukatorzy seksualni będą mogli wchodzić do szkół bez pytania o zgodę Rady Rodziców. I to wszystko się rozgrywa w ostatnich dniach. To z tego, co słyszeliśmy w piątek w jednej ze szkół, była zapowiedź tego, czyli piątek przed naszą manifestacją, a już w poniedziałek na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej to wprowadzono. I nawet nie mieliśmy świadomości, w jaki sposób to zostało zrobione, bo żadnych dokumentów nie mieliśmy. Na szczęście to pospolite ruszenie, skromne, ale jednak rodziców, dokopaliśmy się, na czym polega cała operacja. Jest to niesłychanie perfidna i przemyślna operacja, w której w ustawie o systemie oświaty dokonano minimalnych korekt, mianowicie ja nie będę się rozwodził nad tymi zapisami, bo to trzeba czytać, zresztą jest to strasznie pokrętne, ale wszystko się sprowadziło do tego, że WDŻ został umieszczony w ustępie 1a artykułu 64 tej ustawy, zaś wymaganiem opinii Rady Rodziców objęto inny ustęp, konkretnie ustęp 1, punkt 2 tej ustawy. I takim ruchem, którego tak naprawdę nie wczytując się, nie da się w ogóle zauważyć, spowodowano, że edukatorzy seksualni, to jest, mówię o rzeczy absolutnie aktualne, to jest z ostatniej chwili wiadomość. Ja jeszcze dzisiaj rano tego nie wiedziałem. Tutaj, kiedy przyjechałem, dostałem telefon i maila i w tym mailu mi koleżanka, która to rozgryzła, powiedziała, na czym polega cały ten numer. Więc przekazuję to ostrzeżenie właściwie całej Polsce. Teraz w radach rady pedagogiczne zapewne już to zatwierdziły, przy czym z tego, co żeśmy się zorientowali, większość rad pedagogicznych nawet nie zorientowała się, jaki ruch wykonano, bo rzeczywiście trudno to bardzo dostrzec. Natomiast w następnym ruchu rady rodziców, ja na przykład słyszałem o Radzie Rodziców, która już jeszcze dzisiaj, czyli to już ona się musiała odbyć, miała to zatwierdzić. Jeszcze to jest Rada Rodziców oczywiście nie nowo wybrana, tylko ta wybrana w zeszłym roku szkolnym, prawda? I prawdopodobnie teraz będzie przez Polskę szła fala zebrań Rad Rodziców, które będą miały zatwierdzać to. To może być jutro, pojutrze. Także bardzo Państwa uczulam. To jest, chodzi o artykuł 64 i o przesunięcie WDŻ-u, który został umieszczony w ustępie 1a artykułu 64 i w związku z tym on został w ten sposób wyłączony spod konieczności opiniowania Rady Rodziców zaproszenia edukatorów seksualnych. Takimi metodami podstępnymi się to wprowadza.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Warszawy. Mam tylko jedno krótkie pytanie do prelegenta. A to tak naprawdę teraz rodzic, który jest pełen troski o swoje dzieci w szkole, może zrobić. Co my powinniśmy robić, żeby dzieci przed tym ochronić?
Dziękujemy.
Odpowiedź jest prosta i zarazem nieprosta, bo prosta, no bo trzeba walczyć. Po prostu nie można być biernym, trzeba być aktywnym. Natomiast jest to walka, która przybiera no, inną postać niż walka, nie wiem, na wojnach czy w powstaniu. Jest to walka polegająca na tym, żeby te knowania złego, czy tych naszych przeciwników. No niestety, no tak trzeba nazwać w tym momencie Ministerstwo Edukacji, bo jeśli chce zrobić takie rzeczy z naszymi dziećmi, to przestaje być nasz sojusznik, choć powinien być sojusznikiem i opiekunem naszych dzieci. Więc musimy być czujni i aktywni, zorganizowani. No tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, o czym tutaj ojciec przed chwilą wspominał, mianowicie nie możemy być bierni. Musimy mieć świadomość, że jeśli my będziemy bierni, to z naszymi dziećmi zostanie zrobione to, o czym tutaj mówiliśmy. Zostaną zdeprawowane, zostanie zniszczona ich psychika, zostanie zniszczone ich człowieczeństwo. Staną się takimi wrakami ludzkimi, które będą żyły jakimś życiem, upiornym życiem, czy życiem queer, albo, no nie wiem, nie ma co już tutaj tych wizji roztaczać, ale bo skupmy się na tym, że my naprawdę musimy o nasze dzieci zadbać na różnych poziomach. Teraz właśnie zaczął się nowy rok szkolny. Bardzo gorąco apeluję do Państwa, żebyście się zmobilizowali i wchodzili do rad rodziców, żebyście pilnowali, co się w szkole dzieje. Także po to, żeby wesprzeć nauczycieli, bo nauczyciele naprawdę nie są tutaj naszymi przeciwnikami. Problem polega na tym, że nauczyciele są i dyrektorzy szkół pod niesłychaną presją, bo im te rzeczy są nieproponowane. Oni są do tego przymuszani pod groźbą tak naprawdę utraty pracy. Jeśli nie będą, wykażą się niesubordynacją, no to po prostu mogą stracić pracę, czy zostać przesunięci na niższe stanowisko. Natomiast jeśli będą mieli za sobą rodziców, którzy będą bronić szkół przed wprowadzaniem tego zła do nich, no to wtedy będą mogli powiedzieć: przykro nam, nie możemy, rodzice stawiają opór i ten jednolity front będzie już pewną zaporą. Przy czym mówię tutaj o szkołach, natomiast jest jeszcze inna sfera, o której tutaj też ojciec mówił, sfera w ogóle publiczna, to znaczy tego, żeby ten przekaz, żeby w sferze publicznej wykazać się aktywnością, żeby tą wiedzę przekazywać, bo tak naprawdę ten genderyzm i ten jego pochód żywi się kłamstwem, żywi się oszukiwaniem co do jego właściwej natury. To właściwie w pewnym sensie to nie jest nic nowego, bo zło zawsze przychodzi do nas, czy prawie zawsze przychodzi do nas pod postacią dobra. Gdybyśmy widzieli je w całej jego ohydzie, to większość ludzi by się natychmiast od niego odwróciła. Natomiast jak przychodzi do nas przybrane w jakieś podstępnie ładne szatki, w tym wypadku polityki antydyskryminacyjnej, przeciw przemocy, równościowej, no to nam się wydaje, że to jest dobro i dajemy się oszukać. I chodzi o to, żeby ta wiedza pozwalała nam nie dać się oszukać, a sprzeciwić się temu.
Jeżeli mówimy o froncie, to na ten front nie można wyruszyć w pojedynkę. Trzeba wyruszyć z większą świadomością swoich bliskich przyjaciół, tych, którzy razem z nami są rodzicami posyłającymi dzieci do szkoły. Też dobrym i znaczącym jest wpływ na samorządy, bo tutaj w tej świadomości, w solidarności i w narodzie świadomym może być potężna siła przeciwstawiająca się, dająca też to, co przed chwileczką słyszeliśmy od pana Grzegorza Strzemeckiego, może być wsparciem dla dyrektora szkoły, dla rodziców, też dla samorządów, dla tych, którzy w tych samorządach są przyjaźni rodzinie i dzieciom, a też być głosem takiego potężnego sprzeciwu wobec tych, którzy promują genderyzm. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Robert z Wielkopolski. Mam takie pytanie, czy takie przykłady, prosto mówiąc, tych zboczeń są spotykane w Izraelu, a jeśli to ile procent mniej więcej tego słychać, czy jest takie natężenie jak u nas? I tak już od paru lat się zastanawiam, czy ktoś przypadkiem nie chce rozładować tego napięcia, żeby po prostu, które istnieje na Bliskim Wschodzie i po prostu, żeby przerzucić tą nienawiść Arabów w naszym kierunku, mam takie pytanie. Ale pierwsza część pytania jest najistotniejsza. Dziękuję, szczęść Boże.
Przyznam się, że nie badałem tego. Ja nie jestem wszechwiedzącym specjalistą od genderyzmu na całym świecie. Jeśli miałbym powiedzieć o tych sferach, o których doczytałem na tyle, że mogę się wypowiadać, rzeczywiście to, co te wątki, o których mówiłem tutaj w Polsce, też parę artykułów napisałem na temat genderyzmu w Stanach, a konkretnie całej sprawy legalizacji tak zwanych małżeństw homoseksualnych w Stanach. Jest to sprawa niezmiernie interesująca i o tym powiem może dwa słowa, bo to jest pouczający przykład. Otóż tak naprawdę tą legalizację tych małżeństw przeforsowano w sposób bardzo prosty. Można byłoby to nawet nazwać sądowym zamachem stanu, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, w roku 97 Kongres zatwierdził taką ustawę Defense of Marriage Act, czyli ustawa o obronie małżeństwa, i tam jednoznacznie małżeństwo zostało zdefiniowane jako związek kobiety i mężczyzny. Notabene ta ustawa, co nie dziwi, była odpowiedzią już na początki genderyzmu w Stanach Zjednoczonych. I Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych już rok temu najpierw stwierdził niekonstytucyjność tej ustawy, a potem i to było orzeczenie, jeśli dobrze pamiętam, z czerwca zeszłego roku, a w czerwcu bieżącego roku uznał, że te stany, które do tej pory nie uznały tych małżeństw, mają obowiązek te małżeństwa wprowadzić. I teraz kluczowa sprawa. Na jakiej podstawie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych to orzekł? Otóż orzekł to, oba te orzeczenia, na dwóch poprawkach do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, 5 i 14, jeśli dobrze pamiętam. I to są tak naprawdę poprawki, które zostały gdzieś tam wniesione w XIX wieku i one naprawdę sprowadzają się tylko i wyłącznie do tego, że każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu, to jest jedna, a druga, że generalnie, że ma być równouprawnienie. I tylko tyle wystarczyło Sądowi Najwyższemu, żeby zalegalizować te homo niby małżeństwa. Widzimy, do czego prowadzi i dlaczego to jest takie ważne. Widzimy, do czego prowadzi ta polityka równościowa. To jest pretekst do obalenia wszystkiego. Dlaczego nazywam to zamachem stanu? Ponieważ wiadomo, że tak ogólne pojęcia, tak ogólne kategorie jak równość, no, mogą być, znaczy nie mogą być podstawą do stanowienia prawa. No nie wiem, będziemy zrównali w prawach, nie wiem, człowieka i filiżankę, nie wiem, no po prostu dowolne bzdury można sobie wymyślić. I ustawodawca jest od tego, żeby to doprecyzować, żeby to miało jakiś sens w realnym życiu. Natomiast Sąd Najwyższy odebrał, jakby kwestionując konstytucyjność tej ustawy o ochronie małżeństwa, odebrał ustawodawcy prawo właściwie do tego, czym on się ma zajmować.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarosław z Szymanowa. Przysłuchuję się audycji, a ponieważ jestem dyrektorem szkoły, więc przy okazji taka może moja dygresja, czy też formuła przemyśleń, jak się bronić przed, jak szkoły, dyrektorzy szkół mogliby się bronić przed tego typu organizacjami, które teoretycznie i w praktyce być może miałyby wejść do naszych szkół, do szkół publicznych, ja jestem dyrektorem szkoły publicznej. I myślę sobie tak, znaczy to nie jest myślenie, to nie opiera się prawda, na jakichś przesłankach ad hoc wymyślonych, ale tutaj jakby na twardych przepisach. Znaczy pierwsza sprawa to jest oczywiście każdy, kto wchodzi do szkoły i zamierza edukować dzieci, musi mieć odpowiednie kwalifikacje. To znaczy musi mieć w szkole kurs pedagogiczny, no, musi mieć uprawnienie do nauczania, tak, do pracy z dziećmi. No nie ma innej możliwości. I okazywanie się różnego rodzaju certyfikatami, nie wiem, z Brukseli, z Londynu czy z Berlina, to jak gdyby nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia edukacji, tak? Powtórę, sprawa badań, tak? Każdy, kto przychodzi do pracy z uczniem, musi mieć odpowiednie badania, każdy pracownik zresztą szkoły, czy to nauczyciel, czy pracownik niepedagogiczny, musi mieć książeczkę, prawda, sanitarną, choćby podstemplowaną i tak dalej, więc to są takie podstawowe rzeczy, za pomocą których moglibyśmy i trzeba się bronić przed takimi rzeczami. Natomiast moje pytanie do pana, który opowiada o tej sytuacji, jest taki, w jaki jeszcze sposób ewentualnie dyrektorzy szkół mogliby się bronić właśnie przed wejściem tego typu organizacji. Dziękuję. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy.
Tak trudno mi od razu podawać gotowe recepty, ale może najpierw bym bardzo podziękował panu za telefon, bo to jest taki bardzo krzepiący głos, to, że pan jako dyrektor szkoły o tym mówi, że pan tutaj zadzwonił i że, no, że jest pan po prostu z nami, prawda? Bo to jest, może właśnie to jest odpowiedzią na pana pytanie. Po prostu powinniśmy być razem. Już wcześniej mówiłem, że powinniśmy za wszelką cenę uniknąć myślenia, w które nas tutaj być może też przeciwnik chce wpuścić, że my będziemy, rodzice będą przeciw szkole. Nie, to jest tak, że rodzice są razem ze szkołą, razem z nauczycielami, razem z dyrektorami szkół. To są te wszystkie osoby, które dbają o dobro dzieci. Natomiast mamy, nie wiem, jakiś pierwiastek zła, który tą pracę dla dobra dzieci chce zniszczyć i powinniśmy być razem, powinniśmy bardzo dbać o to, żeby właśnie tą wspólnotę z nauczycielami, z dyrektorami szkół budować, żeby razem budować wspólny front przeciwko temu złu, które wyciąga rękę po nasze dzieci. Tak, wydaje mi się, że Być może to jest właśnie ta najważniejsza odpowiedź na Pana pytanie, żebyśmy się nie dali podzielić, bo o to bardzo łatwo, bo już widzę taki mechanizm, że nauczyciele przymuszeni przez ministerstwo czy dyrektorzy wprowadzają to, rodzice zirytowani zaczynają przeciwko temu występować i pojawia się front, którego nie powinno być, bo my powinniśmy być razem przeciwko temu złu. To może tyle bym powiedział.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, Pani.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Myślałam, że już nie.
Kto do nas telefonuje?
Słucham się. Grażyna z Tarnobrzega. Ojcze, moja propozycja na ten czas, jaki w tej chwili jest, na tą nagonkę, na to wciskanie książek, niech rodzice po prostu nie kupują tej koszmarnej przygotowanej książki, która ma być wciskana. Książek nie kupować, niech dzieci korzystają z tego, co mają od starszego rodzeństwa, jedno od drugiego. To będzie protest nasz, rodziców, przeciwko wciskaniu tej, że tak powiem, gorszącej edukacji. I niech sobie ci, co wyprodukują te książki gorszące, niech są konsekwencje. Kiedy jesteście rodzice, kochani Polacy, nie kupujcie tych książek.
Dziękujemy, Pani Grażyno. Pan Grzegorz?
To troszeczkę jest o tyle inaczej, że w podręcznikach ten gender już jest, ale jeszcze w umiarkowanej formie, w ograniczonej. Jakby jeśli chodzi o tą naszą batalię obecną z tych wakacji i z tej manifestacji, która miała miejsce w niedzielę, to chodzi o powstrzymanie zmian w podstawie programowej, które pani minister zapowiedziała. Także my w tej chwili walczymy o to, żeby nie rozpoczęły się prace nad tą podstawą programową, żeby nie uczestniczyły w tym te osoby, które są ewidentnie, mają poglądy właśnie gender queer, tak jak pani profesor Fuszara. Właśnie, może tutaj jest miejsce, żeby zwrócić uwagę na tą konferencję, o której tutaj już jedna z pań mówiła, która ma się odbyć 10 i na którą, jak widać, rodzice się nie mogą wpisać, bo już nie ma dla nich miejsca. Na tej konferencji, mówiliśmy, jest pani profesor Fuszara, czyli specjalistka od nienormatywnych praktyk rodzinnych, tych najbardziej wymyślnych zachowań. To ona ma recenzować podręczniki. Dodatkowo jest tam właśnie ten pan Maciej Duda, który... Tak się składa, że to jest właśnie autor tych materiałów, o których ja zacząłem pisać na początku o genderyzmie, i ten, który uczył urzędników państwowych teorii queer jeszcze w 2011 roku. Teraz, rozumiem, miałby uczyć dzieci i młodzież. Jest tam jeszcze pani Joanna Piotrowska, prezes Fundacji Feminoteka. Pani Joanna Piotrowska jest współautorką projektu równościowych przedszkoli, to są te przedszkola osławione, w których chłopcom kazano przebierać się za dziewczynki i odgrywać te role dziewcząt. To jest właśnie przykład tego świadomego zaburzenia płci i seksualności, a Fundacja Feminoteka, która jest prezesem, no ten projekt zrealizowała. I jeszcze w tym towarzystwie znajdziemy dwie koleżanki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pana Macieja Dudy. I jak sobie poszukiwałem tych nazw, bo no znowu powtórzę, ten internet jest szatańskim, czasami się mówi, ale też wspaniałym wynalazkiem, okazuje się, że i pan Maciej Duda, i dwie panie, już których nazwisk nie pamiętam, uczestniczyły w wykładzie, takim dość znanym wykładzie księdza profesora Bortkiewicza w Poznaniu, na którym to był wykład krytyczny wobec gender już ze 2 lata temu, i na ten wykład przyszło to właśnie towarzystwo robić tam po prostu awanturę. Jakiś człowiek przybrany za kobietę, nie wiem, czy transseksualista, czy nie, skakał księdzu profesorowi po katedrze i robił jakieś tam zamieszanie, a właśnie te osoby, które teraz są w tej szanownej komisji ministerialnej, czy uczestniczą w tej konferencji, kibicowały mu. I takie towarzystwo ma teraz opiniować podręczniki.
Kolejny, już ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Warszawy.
Prosimy. Jesteśmy na antenie, proszę wyłączyć radioodbiornik.
Tak, już wyłączyłam, przepraszam.
Dziękuję.
Bardzo. Ja chciałam zapytać, jakiś czas temu słuchałam w Radio Maryja właśnie rozmów na temat gender i ktoś z ekspertów, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, wypowiedział się, że jedynym krajem na świecie jest Chorwacja, gdzie zaskarżono gender jako ideologię szkodliwą dla ludzkości i Sąd Najwyższy uznał to za fakt i w Chorwacji gender jest po prostu prawnie zabroniony jako ideologia szkodliwa. Czy może moglibyśmy pójść po tej linii właśnie, żeby bronić nasze dzieci? Jakoś, żeby jakoś, nie wiem, czy zorganizować się i zaskarżyć tę ideologię. Nie wiem, jaka to jest procedura prawna, ale nie wiem, czy ja to dobrze wtedy zrozumiałam z tą sprawą w Chorwacji, ale przypominam sobie, że takie słowa padły i taki fakt zaistniał.
Jeśli można odpowiedzieć, ja podpisywałbym się pod tym obiema rękami, a nawet mamy do tego narzędzia, tylko trzeba je wykorzystać. Otóż mamy w kodeksie karnym w artykule 156 i paragraf 1 punkt 2 taki zapis. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci trwałej choroby psychicznej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zatem świadome zaburzenie poczucia płci, czyli zaburzanie psychiki, jest działaniem przestępczym. Natomiast problem polega na tym, że genderyści już dawno zaczęli stwarzać sobie alibi. Kiedy w 1974 roku amerykańskie towarzystwo psychiatryczne pozbawiło homoseksualizm, stwierdziło, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem psychicznym, to stworzyło alibi do tego, żeby wprowadzanie kogoś w ten homoseksualizm uznać za przestępstwo. Mało tego, cały czas te działania trwają po to, żeby wszelkie zaburzenia seksualne pozbawić w medycynie charakteru zaburzeń. Na przykład w dyrektywie zwanej dyrektywą Lunaczek z 4 lutego 2013 jest konkretny zapis zalecający działania w ramach WHO, to znaczy Światowej Organizacji Zdrowia, na rzecz usunięcia zaburzeń tożsamości płciowej z listy zaburzeń psychicznych i stworzenia nowej klasyfikacji wolnej od ich patologizowania. Czyli mamy do czynienia z czymś takim. Jeżeli zmusimy środowiska medyczne do pozbawienia zaburzeń seksualnych charakteru, no właśnie zaburzeń, że to one nie będą w klasyfikacjach medycznych, to wtedy paragrafy, które każą ludzi wprowadzające innych w takie zaburzenia, no nie będą mogły zadziałać. To jest tak na tyle przemyślane działanie. Więc powinniśmy z tych instrumentów korzystać, nie dać sobie po prostu narzucić tych, mówię w tym wypadku o środowiskach medycznych, takich kategorii myślenia, żeby nie nazywać zaburzeń zaburzeniami. Mamy też inny precedens w postaci procesu profesora chyba Nalaskowskiego, w którym sąd właśnie argumentował, że pan Nalaskowski nie może mówić o homoseksualistach, że są zaburzeni, ponieważ WHO stwierdziło, że to nie jest zaburzenie. Także sądy już wykorzystują takie coś jako alibi.
Ostatnie pytanie muzyczne. Pańskim zdaniem, jak genderyści reagują na taką piosenkę?
Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychyną na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat i potem nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe psy. Z brylantowej rosy, z wonnej mgły w parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkokane. Kiedy znów
to oczywiście Jerzy Połomski, kiedy znów zakwitną białe bzy. Jak pańskim zdaniem dżenderyści reagują na to, że w parku pod platanem pani siądzie z panem?
No, w życiu człowieka miłość, tam mówię o tej miłości ludzkiej kobiety i mężczyzny, jest czymś cudownym i pięknym. No i pozbawienie, czy próba pozbawienia człowieka tego, tej rzeczywistości, tego, no jest też no, jakimś ogromnym złem. No, co mogę powiedzieć? No ja jako mężczyzna doznałem...
Wspomniała się młodość.
No tak.
Pan Grzegorz Strzemecki, naszym państwa gościem, autor książki Gender, ideologia państwowa Rzeczypospolitej, ojciec siedmiorga dzieci. Zgodził się pan pozostać z nami również w naszych rozmowach po północy, więc jeszcze się usłyszymy, ale przed północą kogo chciałby pan pozdrowić z tego miejsca?
O, bardzo dziękuję za to przypomnienie, bo ja w tym zapale tutaj zapomniałem, ale bardzo, jeśli jeszcze nie zmogło to mojej mamy, to bardzo ją serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że się szykowała na słuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że dotrwała. No i mam nadzieję, że bardzo jej nie, że przeżyła te wszystkie paskudztwa, o których tutaj mówiłem, a o których niestety trzeba było powiedzieć. A poza tym pozdrawiam wszystkich moich kolegów i koleżanki, współpracowników z inicjatywy Stop Deprawacji, z Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin, ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. No, wszyscy razem tutaj się walczymy z tym złem i ja będąc tutaj też czuję ich wsparcie.
Bardzo gorąco dziękuję. Grzegorz Strzemecki.